Naszym gościem jest Piotr Achwarski, członek zarządu firmy, która nazywa się CPK Port Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Muszę powiedzieć, że z dużym zaciekawieniem zobaczyłem w sieci taki projekt, który się nazywa Horyzontalny Rozkład Jazdy. O co chodzi? Co to jest za dokument?
Jest to jeden z dokumentów strategicznych, horyzontalnych, które przygotowuje nasza spółka, która generalnie znana jest oczywiście z budowy lotniska i budowy sieci kolei dużych prędkości, ale przygotowuje również dla państwa na zlecenie ministerstwa dokumenty strategiczne. Jednym z nich jest prezentowany wcześniej zintegrowana sieć kolejowa, czyli plan inwestycji kolejowych polskich inwestycji kolejowych na następne, można powiedzieć, kilkadziesiąt lat, a dokumentem, i to jest dokument zintegrowana sieć kolejowa, mówi o infrastrukturze, czyli o torach, a o tym, co będzie po nich jeździć, mówi właśnie projekt Horyzontalny Rozkład Jazdy, który, można powiedzieć, jest takim ogólnopolskim rozkładem jazdy pociągów, pokazującym, jak będą funkcjonować koleje za kilka lat po realizacji większości inwestycji przewidzianych w pierwszym etapie projektu Port Polska i zakończeniu inwestycji takich, które na przykład codziennie widzą mieszkańcy Pomorza Środkowego, czyli inwestycji właśnie w istniejące linie kolejowe, chociażby modernizacja linii 202 z Trójmiasta przez Słupsk dalej w kierunku Szczecina. Tutaj obecnie trwające prace między Lęborkiem a Słupskiem przyczynią się do podniesienia z jednej strony prędkości najpierw do 160, później do 200 km na godzinę. W dalszych etapach również na pozostałym odcinku do Trójmiasta te czasy się skrócą. I o tym, co będzie jeździło i w jaki sposób po tych torach, mówi właśnie Horyzontalny Rozkład Jazdy, który jest takim założeniem rozkładowym uwzględniającym przede wszystkim cykliczny rozkład jazdy, czyli rozkład jazdy zakładający pociągi, które jeżdżą o stałych końcówkach minut. Czyli jeśli będziemy mieli pociąg do Gdańska, dajmy na to 20 po 7, to następny będzie 20 po 8, 20 po 9 i tak dalej przez cały dzień. Tego typu model organizacji ruchu kolejowego daje możliwość, można powiedzieć, upakowania, zwiększenia liczby pociągów, które mieszczą się na infrastrukturze, na torach, a z drugiej strony oczywiście marketingowo też i dla ludzi są wygodne, ponieważ no, musimy tylko pamiętać końcówkę minut, o której mamy pociąg i w stałym, powtarzającym się takcie, takim stałym cyklu, te pociągi będą kursować w danych relacjach.
Ale jak rozumiem, żeby to słowo stało się ciałem, no to muszą się wydarzyć dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest modernizacja, rozbudowa infrastruktury, a po drugie zakup taboru. To o jakich kwotach my mówimy, o jakiego rzędu inwestycjach mówimy, jeżeli chodzi o sieć i jeżeli chodzi o tabor?
Mówimy o dziesiątkach, a nawet setkach miliardów złotych. Wiem, że brzmi to troszkę jak science fiction, jednakże jeśli przypomnimy sobie analogiczną sytuację z drogami krajowymi, to można powiedzieć, że jesteśmy w takim dosyć porównywalnym zakresie. Dróg krajowych, jak i sieci kolejowej jest około 18-17 tysięcy kilometrów. W roku 93, przypomnę wtedy jeszcze, w Polsce stacjonowały chyba rosyjskie wojska i generalnie można powiedzieć, że byliśmy na początku transformacji. Ustalono plan sieć budowy dróg krajowych i autostrad, czyli tych dróg o wyższych parametrach, dróg ekspresowych w 1993 roku. Przez następne lata się może niewiele działo. Były prace projektowe, studialne. No i tak można powiedzieć, pyk, minęło 30 lat i mamy w zasadzie koniec tego, kończymy już ostatnie drogi z tego programu, chociażby S6. S11 powstaje i to są w zasadzie już ostatnie drogi, które będą powstawać w Polsce i można powiedzieć, że ten program zakończymy. Na kolei takiego programu zabrakło. Można powiedzieć, że ta właśnie zintegrowana sieć kolejowa ZSK i horyzontalny rozkład jazdy, który jest, można powiedzieć, nakładką na właśnie tą sieć kolejową, są takim planem, ale równocześnie jest to plan twardo stąpający po ziemi, uwzględniający, gdzie znajdują się jakie bazy kolejowe, jaki tabor mamy, jaki jest już w trakcie kupowania, jaki ewentualnie określa wielkości, jakie trzeba będzie jeszcze ilości i typy taboru dokupić. Mówimy tu o dużej rewolucji, ponieważ jeśli kolej ma być atrakcyjna, a musi być atrakcyjna, jeśli ma faktycznie być realną alternatywą dla samochodu, a powinno tak być, jeśli mówimy o, jeśli zakładamy poważne zajęcie się polityką klimatyczną, musimy zbudować nie tylko 4700 km nowych linii według naszych analiz, ale także z tych linii 2700 km muszą być to linie kolei dużych prędkości, czyli pociągów, które pojadą więcej niż 250 km na godzinę. W tej chwili, przypomnę, nie mamy w Polsce żadnej linii, po której możemy jechać 250 km na godzinę. Za rok pierwszą taką linią powinna być CMK, która łączy Śląsk i Kraków z Warszawą. To są duże wyzwania. Dlaczego o tym mówię? By jechać szybciej, trzeba zastosować prąd zmienny, czyli inne napięcie w sieci niż mamy. Do tego potrzeba taboru dwusystemowego, który będzie mógł jechać na te 3 kV prądu stałego, które mamy obecnie w sieci kolejowej, jak i oczywiście wykorzystać parametry tych nowych linii kolei dużych prędkości. To są duże wyzwania techniczne, jednakże biorąc pod uwagę nakłady, które były w poprzednich latach na sieć drogową, te nakłady będą w tej chwili zmniejszane, bo jak powiedziałem, w zasadzie ostatnie odcinki dróg ekspresowych powstają, autostrad w zasadzie już więcej budować nie będziemy. Te nakłady będą w następnych latach przenoszone na kolej ze skutkiem właśnie, tak jak powiedziałem, środowiskowym. To są też zobowiązania nasze wobec Unii Europejskiej, która wspomaga ten proces. Mamy sieć transeuropejską TENT, która obejmuje część linii, głównych linii w Polsce. Do 40 roku powinniśmy tą sieć zmodernizować lub rozbudować i wyposażyć w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem. To są wyzwania, ale może niekoniecznie one są ciekawe dla pasażera. Horyzontalny rozkład jazdy to jest właśnie to, co jest może jakby tą nakładką, która jest tym, co da konkretny efekt. Co da konkretny efekt w postaci wyciśnięcia zarówno z infrastruktury, jak i z samego taboru więcej, to znaczy będzie bardziej efektywnie wykorzystany. Cykliczność rozkładu jazdy i ten stały takt powoduje, że te pociągi po prostu więcej będą jeździły w dobie. Lepiej wykorzystamy te parametry. Oczywiście ilość pociągów na głównych liniach, zakładamy, że pociągi dalekobieżne, bo od tego zaczęliśmy nasze prace. Na głównych liniach pociągi dalekobieżne będą jeździły co 2 godziny. Jednakże w związku z tym, że te linie się nakładają na siebie i pokrywają, no bardzo często na wielu odcinkach będzie to pociąg co godzinę, tak naprawdę uzupełniony jeszcze pociągami regionalnymi, zarówno tymi osobowymi, jakie znamy, jak i regioekspresami, czyli takimi przyspieszonymi pociągami regionalnymi, które pojadą do 200 km na godzinę. To jest znaczne przyspieszenie. To spowoduje, że w wielu relacjach kolej będzie bezkonkurencyjna i jazda samochodem, można powiedzieć, będzie pewnego rodzaju ekstrawagancją, ponieważ po prostu będzie jechało się dużo dłużej i pewnie i dużo drożej, patrząc na ceny paliwa.
To jeżeli za chwilę wrócimy do spraw takich szczegółowych rozwiązań, na przykład dla Pomorza. Natomiast ja rozumiem, że to jest taki plan, który ma trochę ustalić harmonogram kolejności inwestycji, bo do tej pory i zarówno jeżeli chodzi o drogi, jak i o kolej, to czasami bywało tak, że na fali pewnego zmożenia kampanią wyborczą pewne projekty były wyciągane z końca i wklejane na początek jakiejś listy, żeby tylko jakiś efekt polityczny wyborczy osiągnąć. To ja rozumiem, że to będzie harmonogram zapisany na lata poszczególne. Najpierw robimy to, potem tamto, kupujemy tabor w pewnym momencie, jak te modernizacje się kończą i wtedy mamy efekt końcowy.
Oczywiście tak. To są procesy wieloletnie. Chociażby kupno taboru, to jest proces mniej więcej 5 lat od rozpoczęcia postępowania do odbiorów. W tej chwili jest boom na kolej. W całej Europie fabryki mają w zasadzie pozajmowane kalendarze i moce przerobowe na kilka lat. To są rzeczy bardzo, można powiedzieć, długofalowe. Stąd wielu było zdziwionych, że mówimy o horyzontalnym rozkładzie jazdy na rok 35.
No właśnie, bo ja patrzę na to, jak są realizowane inwestycje, to właściwie każda ma poślizg. Pół roku, rok, 2 lata.
Tak jest. To oczywiście jest związane z bardzo wieloma rzeczami. Ja powiem tak, jako, nie jako jakieś wytłumaczenie do tego, jednakże nie jesteśmy w tym odosobnieni. również w takich krajach jak Niemcy czy innych krajach Europy Zachodniej duże inwestycje zwykle są opóźnione. To jest związane też z całym szeregiem rzeczy oczywiście, ale przede wszystkim również z pewnymi zmianami, które następują. Proces przygotowania inwestycji jest wieloletni.
No właśnie chciałem to zapytać, bo na przykład drogi mają specustawę drogową, a kolej?
Tak jest. Kolej nie ma takiej specustawy, co też pokazywało jakby to, że o tym zrównoważonym transporcie wiele mówiliśmy i o tej promocji ekologicznej kolei, ale w rzeczywistości to do tego nie dochodziło.
No bo jeżeli chodzi o drogi, no to upraszczało proces decyzyjny, pozyskiwanie poszczególnych dokumentów, wywłaszczanie na przykład, które no, czasami się wiązało z tym, że ktoś tam był poszkodowany, ale jakby ten interes ogółu był jakby ważniejszy, tak?
Oczywiście, jest tak zwany ZRID, czyli takie zintegrowane pozwolenie, które faktycznie pozwala wejść na teren i dopiero później ubiegać się o odszkodowanie. Tutaj drogowcy mieli takie narzędzie. My w Porcie Polska mamy, można powiedzieć, taką ala specustawę, która nam też troszkę ułatwia pewne sprawy, nie tak jak drogowcom, ale troszeczkę przyspiesza ten proces. Ale PKP PLK, które jest narodowym operatorem tej infrastruktury, można powiedzieć, nigdy takiej ustawy nie miało. Też powiem na pewnego rodzaju wytłumaczenie, czemu tego nie było. Drogowcy już w latach 90. zorientowali się, że modernizowanie starych dróg ma ograniczone efekty, można powiedzieć małe. Dopiero wyjście poza stare korytarze spowodowało efekt i przyspieszenie tych inwestycji i spowodowanie, że stały się te drogi bardzo atrakcyjne. Można powiedzieć, że do dziś kolejarze z PKP PLK modernizowali tylko i wyłącznie sieć, istniejącą sieć, zbudowaną, przypomnę, przez zaborców. To się w tej chwili zmienia. Pierwsze odcinki nowych linii w nowym śladzie zaczynają powstawać. No głównie to są nasze odcinki, ale również linia Podłęże-Piekiełko. Przypomnę, ponad 20 lat przygotowywana do realizacji linia, która przyspieszy radykalnie dojazd do zarówno Zakopanego, jak i Nowego Targu, ale to są nowości. Kolejarze nie mieli tych narzędzi. Przyznam, w tej chwili prowadzimy prace legislacyjne, by takiego kolejowego ZRID-a, tak zwanego ZRIK-a, czyli zintegrowane pozwolenie właśnie na realizację inwestycji kolejowej, przygotować, by takie prawo również powstało, analogiczne, by powstało dla kolei, ale jeśli pan już wspomniał o kwestii wywłaszczeń. My mamy narzędzie, którego drogowcy nie mają. Jest to program dobrowolnych nabyć. Ja przyznam, że to jest bardzo atrakcyjny program, który daje tak w dużym uproszczeniu 30% więcej pieniędzy temu, kto sam się zgłosi przed wywłaszczeniem i będzie chciał sprzedać swoją nieruchomość.
Na cele kolejowe, tak? Na cele kolejowe.
Dostanie w ten sposób nie tylko więcej pieniędzy, to dostanie więcej czasu chociażby, co jest takim łagodzeniem tych skutków, które oczywiście zawsze są, tak?
Ja pamiętam taką rozmowę, pewną burzę o przebieg trasy S6 i tam był człowiek, który miał biznes, to był rok, zdaje się, 2000, może 12, może 13. Tak naprawdę skończyło się tak, że nie zabrano mu tej działki, droga trochę poszła innym śladem, no i koniec końców nic z tego nie wyszło. Ale zejdźmy na poziom pomorski, bo ja spojrzałem na ten horyzontalny rozkład jazdy i on jest rozpisany w zasadzie na regiony. To co się zmieni na Pomorzu do 2035 roku, zakładając nawet ten poślizg w wykonaniu tej inwestycji, no powiedzmy sobie o 3 lata, no bo mamy teraz na przykład 202, która już ma poślizg roku, pewnie ten odcinek Lęborg-Gdynia będzie miał podobnie, a może i więcej, bo to dłuższy i bardziej skomplikowany odcinek, no to zakładamy, że nawet to będą 3-4 lata, no to powiedzmy sobie rok 2038-39, jak będziemy jeździć pociągami wtedy?
Ja też odsyłam od razu, powiem na stronę HRJ, bo nie wszystko da się przez radio powiedzieć, hrj.gov/v.pl, gdzie mamy szczegółowe informacje i tam przede wszystkim mamy dwa schematy. Schemat dalekobieżny tej oferty przewozowej w 35 roku, w horyzoncie 35 roku i schemat połączeń regionalnych. Ja jak wspomniałem, zaczynaliśmy i takie mieliśmy zlecenie z ministerstwa od schematu właśnie dalekobieżnego, ale okazało się, że organizatorzy, w tym właśnie samorządy, chcą, by od razu uzupełnić, by dać kanwę do przyszłych inwestycji, uzupełnić te schematy o połączenia regionalne.
Komplementarny system, tak?
Komplementarny z drugiej strony, by dał kanwę do inwestycji. Mamy 10 lat na to, by dobudować czasami drugi tor, Mijankę, podnieść gdzieś prędkość, bo cykliczny rozkład jazdy zakłada jednak te stałotempowe kursy, wymagają chociażby skrzyżowania się, czyli mijania pociągu na przykład w danym miejscu. Nie wszystkie linie mamy, jak wiemy, póki co dwutorowe. Jest wiele linii jednotorowych. Są nowoczesne rozwiązania, na przykład tak zwane mijanki dynamiczne, czyli robimy tylko kawałek, ponieważ jeśli pociągi w stałym takcie i cyklu mijają się w danym miejscu co godzinę czy co dwie w tym samym miejscu, to czasami nie ma sensu, nie ma uzasadnienia do budowy nowej linii dwutorowej, tylko robimy po prostu tak zwaną mijankę na pewnym odcinku, gdzie one sobie spokojnie będą się w tym czasie mijać. Podniesienie parametrów, oczywiście ta kolej musi być atrakcyjna. To mówimy o prędkościach rzędu 160-200 na godzinę na większości linii tych podstawowych. Samo Pomorze zyska przede wszystkim przez, to już wtedy będzie zaawansowana budowa, jeszcze nie będzie skończona, ale będzie zaawansowana budowa tak zwanej CMK Północ, czyli linii kolei dużych prędkości, która połączy środek Polski, Warszawę, południe Polski z Trójmiastem.
Ale to będzie nowy, kompletny przebieg?
Całkowicie nowy, który też poprawi dojazd do takich miast obecnie dosyć, no można powiedzieć, wykluczonych lub położonych troszkę z boku sieci kolejowej, a w ogóle czasami sieci transportowej, jak Płock, czy jak chociażby Grudziądz. Ta linia pójdzie właśnie, tak można powiedzieć, opłotkami Włocławka, Torunia, przez Płock właśnie i dalej w kierunku północnym, między innymi przez Grudziądz, Kwidzyn.
I to będzie linia dużych prędkości?
To będzie linia dużych prędkości na 350 km na godzinę, przy czym tam też będzie dopuszczony ten szybki ruch regionalny, Regio Ekspresów na 200 na godzinę i tym samorząd jest zainteresowany. Co da ta linia? Przede wszystkim ona odciąży istniejące linie, bo trzeba wiedzieć, że tutaj też musimy patrzeć komplementarnie na cały system. System kolejowy to między innymi też transport towarów. Duży procent, ponad 10% polskiego PKB przychodów budżetowych dają porty. My musimy te porty poprawić do nich dojazd, przyspieszyć wywożenie towarów z portu. Po to między innymi budujemy linie dużych prędkości, by zdjąć część ruchu z istniejących linii i tutaj można powiedzieć udrożnić dowóz towarów do portów. Do tego czasu skończona będzie wielka inwestycja linia 201 idąca przez Kaszuby, przez Kościerzynę w kierunku Bydgoszczy i dalej w dół.
To jest ta linia do portu w Gdyni.
Tak jest, ale jest to linia, oczywiście, że ona będzie głównie towarowa, ale ta linia zyskuje drugi tor i elektryfikację, więc jej wykorzystanie oczywiście pasażerskie także będzie. To wszystko mówię o tym, co spowoduje umożliwienie szybszego i sprawnego dojazdu na Pomorze z innych części Polski. No tutaj, jeśli dojedziemy w 100 minut z, można powiedzieć, Warszawy czy okolic nowego lotniska krajowego, to w następne 100 minut będziemy w Katowicach czy Krakowie. No to już mówimy o takim skróceniu, które jest w zasadzie porównywalne z lotem, jeśli policzymy odprawę i czas, przygotowanie się i kontrolę bezpieczeństwa.
To są kosmiczne jakieś dane, ale tak już, żeby to uzmysłowić, to tak. Podróż już po zakończeniu tych inwestycji. Gdańsk-Warszawa. To będzie 100 minut?
Gdańsk-Warszawa, 100 minut, czyli lekko ponad półtorej godziny.
Dobrze, a tutaj Słupsk-Warszawa wtedy wyjdzie 2,5 godziny?
Mniej więcej tak.
2,40 tak, poniżej 3 godzin.
To jest oczywiście.
No to będą kosmiczne jakieś w ogóle dane.
Oczywiście, to są rzeczy, które w zasadzie powodują, że kolej będzie w tych relacjach bezkonkurencyjna.
Ale pewnie też wiele osób interesuje to, jak będzie jeździł ten transport lokalny, czyli to, co dzisiaj nazywamy SKM-ką, Polregio i właśnie, tak. Jak to ma wyglądać, bo tam się na tym schemacie pojawiają takie kody. Jest literka i jest cyferka, czasami dwie cyferki. Co to oznacza?
Tak, przede wszystkim to są numery linii. Staraliśmy się ponumerować te linie w sposób taki, by pokazać przyszłe relacje. Te linie pokazane na schemacie, i tu polecam jeszcze raz stronę hrj.gov.pl, pociągów regionalnych, i tam na niebiesko mamy zaznaczone linie, które są tutaj na Pomorzu u nas. Przede wszystkim one pokazują, jakie będą połączenia, w jakiej częstotliwości, grubość kreski pokazuje częstotliwość, numer nam pokazuje możliwość odczytania relacji. Wkrótce postaramy się zrobić taką wyszukiwarkę, po prostu taki, można powiedzieć, wyszukiwarkę jak do rozkładu jazdy, by sprawdzić sobie, jak często i którędy i w jaki sposób, jak długo będą jeździły połączenia między danymi miejscowościami. Z rzeczy tutaj nowych, to oczywiście mówimy o Pomorzu, to będzie linia, nowa linia biegnąca z Wejherowa przez przyszłą elektrownię jądrową w Choczewie czy w okolicach Choczewa do weby. Do tego czasu zrealizowane też będą połączenia obecnie nieistniejące, czyli połączenie Tartus przez Sierakowice, tą największą w Polsce wieś, tak jak niektórzy mówią, do Lęborka i dalej do Łeby. Tutaj jeszcze, tak jak powiedziałem, powstanie i będzie udrożniona linia 201 i linie w okolicy Kartus, ale z rzeczy, które są, można powiedzieć, takim naprawą brakujących elementów tego systemu na Pomorzu, to jest przywrócenie ruchu na linii 212 i to nie tylko, to jest linia, która idzie z Kościerzyny, tak naprawdę z Lipusza w kierunku Bytowa i to nie tylko do Bytowa, ale co tutaj jest dla ziemi słupskiej ważne, również do, w kierunku Korzybia Miastka, czyli skomunikowanie Miastka bezpośrednio nie przez Słupsk, przez całe Kaszuby z Trójmiastem będzie możliwe. Cały szereg linii, które połączą ten obszar, który obecnie można powiedzieć jest takim modelowym obszarem wykluczenia komunikacyjnego, zyska połączenia w oparciu o no, obecnie nieistniejącą, znaczy istniejącą, ale nieczynną linię 212.
Czyli rozumiem, tak, że to połączenie Miastko do Bytowa będzie możliwe również Bytów w kierunku Korzybia do Słupska.
Tak jest. Tutaj te kierunki, to są różne częstotliwości, tak naprawdę będą tam funkcjonować trzy linie, z czego ta podstawowa do Kościerzyny, która stanie się takim centralnym też węzłem przesiadkowym. Dlaczego do Kościerzyny? Tam będzie już ta elektryfikacja, jak wspomniałem, na linii 201, więc chyba, że do tego czasu oczywiście Pomorze pozyska też tabor dwusystemowy, znaczy dwusystemowy, czyli hybrydowy tak zwany.
Czyli spalinowo-elektryczny, rozumiem, tak?
Tak jest. To wtedy pewnie te linie będą wydłużone. My tutaj ten plan konsultowaliśmy przede wszystkim na życzenie, znaczy dostosowaliśmy do możliwości, do nie wiem, wieloletniej perspektywy finansowej także i planów inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego, który jest organizatorem przewozów, przypomnę, w regionach. To właśnie urzędy marszałkowskie odpowiadają za pociągi regionalne w regionach.
Jeżeli dobrze słyszałem.
Dalekobieżne odpowiada właśnie, państwo, tak,
właśnie.
Tak.
Jeżeli dobrze słyszałem, to dzisiaj w Bytowie ma się odbyć konferencja prasowa właśnie PKP PLK i ten projekt 212 ma trafić z listy rezerwowej na podstawową. Nie wiem ile w tym prawdy, ale poczekamy na oficjalną informację. Ja tylko się obawiam jednego, że tam może się zakończyć, dlatego że zabraknie pieniędzy tylko na tym odcinku Bytów-Lipusz, a Bytów-Korzybie na święty nigdy. Jest takie zagrożenie, tak, czego nie ma?
No oczywiście, zagrożenie zawsze jest. Wiemy dobrze, że nie przewidzieliśmy sytuacji, chociażby jak, nie wiem, wojna na Ukrainie czy kryzys paliwowy, ale paradoksalnie ten kryzys paliwowy akurat to nam służy na kolei i powoduje, że kolej jest jeszcze bardziej atrakcyjna. Nie byłoby to dobre. Systemowo wszelkie linie ślepe, kończące się kozłem oporowym, takim uporkiem tak zwanym, nie działają dobrze. Tak jak kiedyś budowano dworce czołowe w miastach, to w tej chwili się wiadomo od tego odchodzi. Przelotowość linii ma znaczenie. Tutaj zyskujemy więcej, można powiedzieć, jest taki efekt synergii, 2 plus 2 równa się 5. Wiemy dobrze, że takie gminy jak Bożytuchom, tak, jak Kołczygłowy, to są gminy, no, tak jak powiedziałem, realnego wykluczenia komunikacyjnego. Położone stosunkowo blisko, ale z bardzo długim czasem dojazdu. Zarówno do stolic powiatów, bo słaba jest ten dojazd, ale przede wszystkim do tych stolic subregionalnych, właśnie typu Słupsk. Już nie mówiąc o stolicy województwa, czyli do Gdańska dojechać z Kołczygłów czy Bożego Tuchomia transportem publicznym jest prawie że niemożliwe, a o Warszawie to nawet już nie mówimy. Tutaj wejście do systemu i powrót z wykorzystaniem tej infrastruktury, bo nie mówimy o budowie nowej, tylko modernizacji i głębokim remoncie tego, co jest, jest, można powiedzieć, taką sprawą cywilizacyjną dla tej części Pomorza.
Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK Port Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i zapraszam na kolej.